Dzisiaj będę się dzielił słowem, które przeżywam od 2 tygodni. Przeczytałem ten fragment Pisma Świętego, który za chwileczkę przeczytam, nie wiem ile razy, myślę, że zdecydowanie ponad 10 razy. W różnych tłumaczeniach go przeczytałem i w oryginale go przeczytałem. Po prostu chciałem ten tekst zgłębić, na ile to jest możliwe, żeby go zgłębić. I wierzę, że Bóg to słowo skierował gdzieś tak do mojego serca osobiście. I wierzę też, że Bóg samym się tym słowem podzielił dzisiaj z wami, przekazał także Kościołowi, przekazał zborowi. Będziemy czytać fragment z Księgi Objawienia, rozdział 2, wersety od 1 do 8, od 1 do 7. Bardzo znany fragment Pisma Świętego. Wielokrotnie ten fragment był czytany, głoszone kazania są na temat tego fragmentu. Ale ja chciałbym dzisiaj też wrócić do tego fragmentu i w taki sposób się tym fragmentem podzielić z wami. Objawienie Jana, 2 rozdział, wersety od 1 do 7. Do anioła zboru w Efezie napisz, to mówi ten, który trzyma 7 gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród 7 złotych świeczników. Znam uczynki twoje i trud i wytrwałość twoją i wiem, że nie możesz ścierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są i stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej. A jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzę. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, który jest w raju Bożym. Też przyniosłem świecznik 7-ramienny, inaczej menorę. Dlatego, że tutaj w tym fragmencie, w tym obrazie występuje świecznik, w ogóle w Księdze Objawienia występuje świecznik. Nawet 7 świeczników występuje, ale jeden świecznik to jeden kościół, jeden zbór. Więc niech to też będzie dla nas pewien symbol, symbol Kościoła. Ten świecznik biblijny z Objawienia jest symbolem Kościoła. To Pan Jezus powiedział w wersecie 20 wcześniejszym. Co do tajemnicy 7 gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej i 7 złotych świeczników, 7 gwiazd to aniołowie 7 zborów, a 7 świeczników to 7 zborów. No i tak symbolicznie można przedstawić Kościół jako świecznik. Kiedybyśmy sięgnęli do początków zboru w Efezie, bo tutaj jesteśmy w roku około 95 roku, więc 40 lat od momentu, kiedy Kościół w Efezie zaistniał. Kiedy Kościół w Efezie został zrodzony w potężnym ogniu Bożego poruszenia, potężnym ogniu Bożego przebudzenia. Kościół w Efezie został zrodzony w takich okolicznościach, jak podobnie jak Kościół w Jerozolimie. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w Jerozolimie, kiedy został wylany Duch Święty, to na przykład czytamy o takich zdarzeniach, że kiedy Piotr przechodził, to cień przechodzącego Piotra powodował to, że ludzie byli uzdrawiani. Musimy sobie wyobrazić, jak niezwykłe było Boże poruszenie, jak niezwykłe byłoby namaszczenie. I tu nie chodzi o Piotra, tu chodzi o Ducha Świętego, który tak potężny sposób działał w tamtym rejonie, w tamtym obszarze. Spowodowało to, że tysiące Żydów przyjęło Jezusa jako Mesjasza w tym początkowej fazie kilku lat. Ta liczba przekroczyła 10 tysięcy wiernych i później jeszcze rosła. I to w przeciągu kilku lat Jerozolima została napełniona Słowem Bożym. I o drugim takim potężnym poruszeniu właśnie czytamy w Efezie. Drugie tego typu porównywalne przebudzenie miało miejsce w Efezie. Może sięgnijmy Dzieje Apostolskie, rozdział 19. Od wersetu 8 czytamy, że apostoł Paweł odtąd przez okres 3 miesięcy chodził do synagogi, prowadząc śmiałe rozmowy i przekonując o Królestwie Bożym. A gdy niektórzy nie dali się przekonać i trwali w oporze, mówiąc źle wobec ludu o drodze pańskiej, zerwał z nimi, odłączył uczniów i począł codziennie nauczać w szkole Tyranosa. I działo się to przez dwa lata tak, że wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi i Grecy mogli usłyszeć słowo Pańskie. Niezwykłe też cuda czynił Bóg przez ręce Pawła, tak iż nawet chustki lub przepaski, które dotknęły skóry jego, zanoszono do chorych i ustępowały od nich choroba, a złe duchy wychodziły. To jest porównywalne. Tam cień przechodzącego Piotra spowodował, że ludzie byli uzdrawiani. Tutaj czytamy o przepastkach, chustkach, nie wiem, ręcznikach, które dotykały ciała Pawła, były zanoszone do chorych, ludzie byli uzdrawiani, złe duchy wychodziły. Dla uzupełnienia tego obrazu może jeszcze werset 18, wielu i do 20 tego samego rozdziału. Wielu też z tych, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawało i ujawniało uczynki swoje. Zobaczmy, jakie było poruszenie. Ludzie przychodzili, wyznawali swoje grzechy, wyznawali swoje uczynki. A niemało z tych, którzy się oddawali czarnoksięstwu, znosiło księgi, paliło je wobec wszystkich i zliczyli ich wartość i ustalili, że wynosiła 50 tysięcy srebrnych drachm. Tak też potężnie rosło, umacniało się i rozpowszechniało słowo Pańskie. To wszystko w Efezie. A więc w tym niesamowitym ogniu Bożego poruszenia został zrodziony Kościół Efeski. I charakteryzował się Kościół Efeski tym, że ta wspólnota składała się z pewnej części z Żydów, bo tam była synagoga, tam byli mieszkańcami Efezu, także byli Żydzi. Oni przyjęli Jezusa jako Mesjasza i w dużej mierze składała się po prostu z pogan, czyli z nieżydów. Oni stworzyli tam wspólnotę, stworzyli Kościół. Później, jak czytałem, apostoł Paweł przez dwa lata wynajął pomieszczenia pewnej szkole, prowadził systematyczne nauczanie przez dwa lata. Przez te dwa lata czytamy o tym, że cała Azja mogła usłyszeć słowo Pańskie, więc to nie był taki zbór jak na przykład w Tesalonice, gdzie apostoł Paweł spędził 3 tygodnie. W Tesalonice spędził 3 tygodnie i musiał zostawić ten zbór z powodu prześladowań i oni po 3 tygodniach zostali naprawdę sami, bez apostołów. Tutaj apostoł Paweł był przynajmniej 2 lata, a więc mógł przekazać tym ludziom naprawdę bardzo wiele prawd. Założył szkołę wręcz biblijną, nauczał, wyjaśniał pisma. Ci ludzie w Efezie, Kościół w Efezie miał solidne fundamenty, był naprawdę mocno przygotowany do tego, żeby samodzielnie funkcjonować w tamtym rejonie. I był to jeden z takich czołowych kościołów, tam, jeżeli chodzi o w ogóle pierwszy wiek i jeżeli chodzi o dzieje apostolskie. Dlatego, że takie silne zbory bardzo mocno emanowały, bardzo mocno świeciły. Ten świecznik był tak rozświetlony, że cały rejon był dotykany. Myślę, że my możemy też pamiętać takie okresy, takie zbory, które przeżywały szczególne poruszenie Ducha Świętego i to powodowało, że taki zbór emanował na cały rejon, na całe województwo, a nieraz na cały kraj. Ja pamiętam taką historię, ktoś mi opowiadał, jak 2 bezdomnych w Gdańsku na dworcu rozmawiało o tym, co się dzieje w Ustroniu. O przebudzeniu, które Bóg dokonuje w Ustroniu, o uzdrowienia, które są dokonywane w Ustroniu. 2 bezdomnych na dworcu w Gdańsku. I ktoś to podsłuchał, z wierzących ludzi przechodził, podsłuchał, a oni rozmawiali o kościele w Ustroniu, co tam Bóg czyni. Czyli rozumiemy, nie ma ograniczeń przestrzennych. Jeżeli Bóg gdzieś działa, to ta wieś rozchodzi się na cały kraj, na całą Polskę. A w tamtym przypadku właśnie ten zbór efeski był takim potężnym światłem, przez to, że Bóg naprawdę użył tam i Pryscyly, i Akwile, i użył tam apostoła Pawła, i ogromne poruszenie Ducha Świętego w mieście, które było owładnięte okultyzmem, mieście, które było owładnięte bałwochwalstwem, mieście, którym pogaństwo miało się naprawdę bardzo dobrze, ale Bóg tam wkroczył z wielką siłą i z wielką mocą. Później mamy taki moment, kiedy apostoł Paweł żegnał się ze zborem efeskim. Wiedział, że go nigdy nie odwiedzi. Minął tam jakiś okres, kiedy tam był. Już nigdy nie miał odwiedzić tego zboru. On przekonany przez Ducha Świętego wiedział o tym. Było to po drodze, gdy wracał z trzeciej podróży misyjnej, postanowił jeszcze spotkać się z przywódcami zboru w Efezie. Nie miał nawet już czasu do nich zajechać, więc ich poprosił, aby oni do niego przyszli do pewnego miejsca. Spotkali się w środku drogi. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli, co apostoł Paweł powiedział tym starszym w Efezie. Jest to 20 rozdział Księgi Dziejów Apostolskich. Nie przeczytam tego całego fragmentu, to jest lektura, którą możecie nadrobić, możecie przeczytać, ale 28 werset i poniżej, co apostoł Paweł powiedział na końcu, na ostatnim widzeniu się ze starszymi zboru w Efezie. Wiedział, że już on sam tam nie będzie mógł więcej przybyć do tego zboru. I powiedział im takie słowa: miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Przeto czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. Słuchajcie, to są słowa pożegnania. On nie wziął, nie poklepał ich po plecach, powiedział, słuchajcie, jest dobrze, jest super, będzie jeszcze lepiej, Duch Święty działa, tutaj Azja zostanie zewangelizowana, ja już tu nie jestem potrzebny, wy sobie dacie spokojnie radę beze mnie. Wiecie, nie takie słowa takiej taniej propagandy, tylko apostoł Paweł powiedział im prawdę prosto w oczy. Powiedział im prawdę w miłości, ale powiedział im prawdę, która była dla nich może bolesna, bo powiedział im tak, że teraz jest ogień przebudzenia, teraz Duch Święty dokonuje niesamowitego dzieła, teraz tysiące ludzi jest zbawianych, Bóg dokonuje uzdrowień, niezwykłe cuda dzieją się, ludzie porzucają okultyzm, przynoszą księgi tajemne, palą to, nie boją się wyznawać swoich grzechów, ale ja odejdę, a po odejściu moim diabeł wypuści wilki. Tak im powiedział, diabeł wypuści wilki i te wilki wkroczą do zboru w Efezie. I powiedział im więcej, pomiędzy was samych powstaną ludzie, którzy będą wilkami w owce skórach. Wy, którzy przyszliście do mnie, którzy dzisiaj jesteście przywódcami tego kościoła, pomiędzy was powstaną ludzie mówiący rzeczy przewrotne, żeby uczniów za sobą pociągnąć. Tak apostoł Paweł miał odwagę powiedzieć tym ludziom. Czyli można powiedzieć, dopóki on tam był, dopóki to Boże namaszczenie spoczywało na tym człowieku, ten zbór miał błogosławieństwo, miał ochronę, ale też apostoł Paweł wiedział, że czas będzie upływał. I diabeł nie pozostawi przebudzenia tak, żeby się dalej rozwijało. Diabeł nie pozostawi kościoła, żeby się miał dobrze, żeby sobie dobrze żył, żeby wszystko było w porządku, ale diabeł zawsze ma przygotowane wilki, które są w ukryciu i tylko gdy pojawia się odpowiednia okazja, to te wilki wypuszcza. I apostoł Paweł powiedział, i one uderzą w zbór efeski, uderzą i z zewnątrz, i uderzą od wewnątrz. Takie było słowo apostoła Pawła do starszych zborów w Efezie. I powiedział im jeszcze na koniec, czuwajcie, dzisiaj jesteście przy Bogu, dzisiaj wasze serca są przy Bogu, dzisiaj jesteście czyści w miłości, ale czuwajcie, bo nie wiadomo, co się może stać za kilka lat. I tak jak my dzisiaj, nam się wydaje, że żyjemy z Bogiem i to jest piękne, że żyjemy z Bogiem i to jest ważne, żebyśmy z Bogiem żyli, ale Pismo Święte mówi, że jeżeli ktoś stoi, to żeby patrzył, żeby przypadkiem nie upadł. Każdemu z nas może zdarzyć się to, że nam się noga powinie, że przyjmiemy jakąś fałszywą doktrynę. Każdemu z nas się może to zdarzyć. I apostoł Paweł bardzo wyraźnie ostrzegł Kościół Efeski. I już później nie mamy historii, mamy później jeszcze list apostoła Pawła do Efezjan. No nie chciałbym przedłużyć tego kazania, bo w tym liście apostoł Paweł wyjaśnił bardzo ważną prawdę zborowi w Efezie. Mianowicie dlatego, że w tym zborze, jak powiedziałem na początku, była bardzo duża grupa Żydów mesjańskich. I w tym zborze było też bardzo duży tłum chrześcijan z narodów. Apostoł Paweł w liście do Efezjan, Bóg objawił mu to, że i Żydzi wierzący w Mesjasza, i chrześcijanie, którzy nie są z narodu żydowskiego, razem są jednym ciałem w Jezusie Chrystusie. Razem tworzą jedno ciało, że już nie ma żadnego muru nieprzyjaźni między nimi, że ten mur został zburzony i tworzą razem jedną wspólnotę i są powołani do tego, żeby żyć w miłości. A to małżeństwo nie jest łatwe. To małżeństwo nie jest łatwe do dzisiaj. To małżeństwo, gdzie jest odmienność spojrzeń na wiele kwestii, ale Kościół Efeski poprzez to, że żył w tym ogniu Bożego poruszenia, w tym wylaniu Bożej miłości Ducha Świętego, oni byli razem w ramach jednej wspólnoty, mimo tego, że różnili się różnymi koncepcjami, spojrzeniami na Pismo Święte. Ja czasami rozmawiam z różnymi osobami i z naszego kościoła, i spoza kościoła zielonoświątkowego, i w ogóle z różnych denominacji i widzę, jak my się różnimy spojrzeniami. I różnimy się w interpretacji Pisma Świętego. Ja to widzę tak, oni to widzą zupełnie inaczej. I nie chodzi o to, że oni są ignorantami, bo po prostu mają inny nieco punkt widzenia. Ale wiem, że jeżeli my żyjemy z Bogiem, ten człowiek żyje z Bogiem i ja żyję z Bogiem, to nie ma problemu, żebyśmy razem na koniec uklęknęli, czy razem stanęli, pomodlili się do Boga i wiemy, że jesteśmy razem w Chrystusie. Ale czasami jest tak, że rozmawiamy i my wiemy, że my po prostu nie mamy nic ze sobą wspólnego. Że my nie, to są po prostu dwa światy. To są dwie rzeczywistości. Moja rzeczywistość i rzeczywistość tej osoby. I wtedy trudno nam jest o, o jedność duchową, czy o modlitwę, to jest wszystko takie wymuszone na siłę, dla kurtuazji, no, żeby się odbyło. Tam, gdzie jest naprawdę życie z Chrystusem, gdzie jedna strona żyje z Chrystusem, druga żyje z Chrystusem i pojawią się nawet jakieś różnice, to nie jest problem, żeby razem wielbić Pana, razem się modlić, razem po prostu oddać Bogu chwałę, oddać Bogu cześć. A więc Kościół Efeski zrodzony w takim ogniu duchowego przebudzenia. Kościół, który został wyposażony przez bardzo bogate nauczanie, które apostoł Paweł przekazał temu zborowi. Kościół, który został oszczerzony, starsi zostali oszczerzeni, żeby czuwali, żeby wiedzieli, że to nie jest tak, że zawsze będą te dobre czasy, zawsze będą tłuste lata i zawsze będzie Duch Święty tylko działał i wionął, ale będą takie czasy, że pojawią się chaos, zamieszanie i my, bracia i siostry, żyjemy w czasie, i chcę wam to z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że chaos i zamieszanie będzie narastać. To, że my dzisiaj nie wiemy, która doktryna jest właściwa, która jest prawidłowa, bo one wszystkie wyglądają nieraz bardzo podobne do siebie, to wszystko będzie jeszcze się potęgować. Szarość stanie się jeszcze bardziej mniej rozpoznawalna. I to wszystko będzie od nas wymagało jeszcze głębszego zanurzenia się w Bogu. Jeszcze głębszego czuwania, jeszcze głębszego życia z Jezusem, każdy z nas osobiście, indywidualnie, bo tak naprawdę nikt inny już nie będzie w stanie ci powiedzieć, co jest białe, co jest czarne, a co jest szare. Każdy z nas będzie musiał żyć przy Bogu, żebyśmy wiedzieli, czy idziemy dobrą drogą, czy podążamy za właściwym Chrystusem, czy wykonujemy naprawdę Jego wolę. I czy ten Chrystus, który jest naszym Zbawicielem, który zapłacił za nas najwyższą cenę, czy On jest faktycznie naszym pasterzem, który nas prowadzi, a my Jego głos znamy. A jeżeli głosu Jego nie znamy, to biada nam. To będziemy po prostu rozdarci w chaosie i w zamieszaniu. I później mija, jak powiedziałem, 40 lat kolejny list pojawia się do zboru w Efezie, tym razem skierowany przez samego naszego Pana, przez Jezusa Chrystusa. W ogóle uważam, że te listy, które Jezus skierował do 7 kościołów tutaj w Azji, to jest wyraz największej troski, największej miłości, jaką możemy sobie wyobrazić. To jest miłość, która mówi prawdę. To jest miłość, która patrzy prosto w oczy i mówi tak, jak jest. To nie jest miłość, która poklepuje po plecach i ma inne myśli, inne słowa. To nie jest miłość, która jest niedojrzała, niepoważna. To jest miłość, która jest prawdą, która jest dojrzała, która troszczy się w sposób całkowity, i której celem jest dobro i zbawienie. I teraz Pan Jezus, ciekawe co by było, gdybyśmy dostali taki list od Pana Jezusa. Poszedłbym go najpierw skserować na pewno. Każdemu z nas bym tutaj wręczył i byśmy sobie siedzieli w spokoju, byśmy sobie czytali. A później może byśmy zrobili debatę na temat tego listu. Może byśmy sobie powiedzieli tak, że część rzeczy się zgadza, ale część to tak, no bez przesady. Dobrze, że mamy to w Piśmie Świętym i to jest natchnione Boże Słowo, które nie podlega naszej debacie od takiej strony prawda czy nieprawda. Zgadza się czy się nie zgadza. My możemy jedynie prosić Ducha Świętego w pokorze, żeby nam odsłonił prawdę zawarte w tym Słowie. A musimy je przyjąć z całą pokorą. Więc Pan Jezus, zaczynając ten list do zboru w Efezie, kieruje ten list do anioła zboru i tu już pierwsze się pojawiają debaty, dyskusje, kto to jest anioł zboru, bo taki tytuł no, nie występuje nigdzie, tylko właśnie tutaj w Księdze Objawienia. Na pewno nie jest to osoba duchowa, w sensie taka, że anioł, w sensie istota duchowa, dlatego że Pan Jezus traktuje tą osobę tak samo jak część zboru. Ta osoba musi być częścią tego zboru, bo te słowa, same słowa, które są do zboru, są także do niego. On jest po prostu częścią tego zboru, bo jeżeli by nie był częścią tego zboru, te słowa są integralne. To samo mówi do tej osoby, co mówi do całego zboru. Więc on, to musi być ktoś z tego zboru. No i bibliści mają tylko dwa rozwiązania, że duszpasterz tego zboru, anioł zboru lub posłaniec, bo angelo znaczy także posłaniec, więc ktoś, kto został posłany do Jana, aby odebrać tę wiadomość. Ja się skłaniam do tej pierwszej wersji, że to był człowiek, który był odpowiedzialny, tak jak synagoga miała swojego przełożonego, tak i kościół, zbór miał swojego posłańca, kogoś, kto przez którego ta poczta, ten list trafił do całego zboru, bo on został przez niego skierowany do całego zboru. Jak powiedziałem wcześniej, te same słowa odnosiły się do niego i te same słowa odnosiły się do całego zboru. I teraz, kiedy Pan Jezus kieruje te słowa, podaje takie dwa swoje określenia, to mówi: ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej i który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników. Pan Jezus powiedział dwie rzeczy, przedstawił się temu zborowi pod takimi dwoma atrybutami. Pierwszy atrybut to jest taki, że to ja trzymam tych aniołów, tych posłańców w swojej ręku. Mogę z nimi zrobić, co chcę. Oni są w moim ręku. Ja mogę nimi wstrząsnąć, ja mogę ich odsunąć. Oni są w moim ręku. Oni są mi poddani, bo jestem głową Kościoła i ja mam władzę. I druga rzecz, jaką Jezus w jaki sposób się przedstawia, mówi: jestem ten, który się przechadza. To słowo jest takie miękkie. Przechadza się pośród siedmiu złotych świeczników. On nie biega pośród siedmiu złotych świeczników. Nie jest zdenerwowany, chodząc gdzieś tam. Nie jest jak jakaś osoba, która gdzieś zagubiona jest, czegoś szuka. On się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników. I to przechadzanie się, podobne słowo występuje w Edenie. Nie wiem, czy pamiętacie, w Edenie, kiedy Pan Bóg przechadzał się po Edenie. Co chciał Pan Bóg powiedzieć, kiedy On się przechadzał po Edenie? I co chce powiedzieć Jezus, kiedy mówi, że On się przechadza po Kościele? On chce powiedzieć, że ja jestem właścicielem tego wszystkiego. To my, jak mamy na przykład ogród i mamy taką ochotę się przechadzać po swoim ogrodzie. Daj Panie Boże, tak, żebyśmy mieli ogród, mogli i wychodzimy sobie, się przechadzamy, i mówimy: to jest mój ogród. Tu rośnie takie drzewko, tu traka, trawka, tu jest to do zrobienia. Przechadzam się. Albo ktoś ma małe mieszkanko, ale wstanie rano i się przechadza po swoim mieszkaniu. I Pan Jezus używa tego samego określenia. Tak jak Bóg przechadzał się po Edenie, bo był właścicielem Edenu, bo On Eden stworzył. A człowiek nie był właścicielem Edenu. Człowiek był jedynie zarządcą Edenu. Człowiekowi zostało powierzone, by zarządzał Edenem. Tak samo Pan Jezus się przechadza po Kościele. On jest tutaj między nami, On nie chodzi nerwowo, On nie jest zakłopotany tym, co się tutaj dzieje. On się po prostu przechadza, jest właścicielem tego. On jest Panem i Bogiem i nam nigdy nie wolno o tym zapomnieć. Jeżeli nam się wydaje, że nam się rzeczy wymykają spod kontroli, to pamiętajmy, że nie Jezusowi Chrystusowi. Jemu się rzeczy spod kontroli nie wymykają. To nasze życie może być rozbite, to nasze życie może być w jakiś sposób pokruszone, ale nigdy nie Jezus Chrystus. On jest spokojny zawsze i wszędzie. Zawsze i wszędzie. I nawet kiedy przechadzał się po zborze efeskim, to robił to w zupełnym spokoju. Zaglądał do serc ludzi, zaglądał do serca anioła tego zboru i wiedział wszystko. I wszystko było dla niego jawne, jasne i odkryte. W spokoju chodził po swojej własności, bo On jest fundamentem, On jest głową, On to buduje, On jest architektem, On jest Panem tej budowli, jaką jest Kościół. On ją założył i On ją do końca doprowadzi do swojego określonego celu i nikt mu w tym nie przeszkodzi. Oczywiście może się tak dziać, że jedne kamienie wypadają, na to miejsce są wkładane inne kamienie, ale budowla jest dalej co robiona. Budowana. Ona zmierza do swojego finału, do swojego spełnienia, kiedy Pan Jezus będzie powracał. Ta budowla będzie gotowa. Ta oblubienica będzie przygotowana. Ta oblubienica będzie we właściwym stanie. I tutaj Pan Jezus właśnie te słowa wyraża, a później mówi kilka bardzo pozytywnych rzeczy o zborze efeskim. Pomyślałem sobie tak, że jakby ktoś powiedział tak pozytywne rzeczy o naszym zborze, tak, no gdyby ktoś tak powiedział, a gdyby to powiedział sam Pan Jezus Chrystus, to bym uznał, że jesteśmy chyba najlepszym zborem. No nie wiem, jaki rejon mam tutaj po prostu zakreślić, jak szeroko tą granicę. Wiecie, Pan Jezus powiedział tyle dobrych, tyle pozytywnych słów o tym zborze efeskim. Można powiedzieć, no postawił go w takim dobrym świetle, przynajmniej kiedy czytamy te rzeczy pozytywne. Bo po pierwsze, powiedział temu zborowi, że ma duchowe poznanie. Powiedział temu zborowi: macie duchowe poznanie, ponieważ doświadczyliście fałszywych apostołów. Tam jest to słowo doświadczyli, ono oznacza, że oni poddali ich próbie. Byli jacyś kaznodzieje, apostołowie, oni poddali ich próbie i wyszło im, że są jacy, że są nieprawdziwi, że są fałszywi i oni mieli odwagę to stwierdzić. Macie duchowe poznanie i inną też rzeczą, która wskazywała na poznanie tego zboru, mianowicie to, że jasno powiedzieli, że Nikolaici to nie są chrześcijanie, mimo tego, że oni się uważali za chrześcijan, mimo tego, że uważali się, że są zbawieni z łaski, że Jezus ich zbawił, że mają życie wieczne, ale to, że żyją na przykład niemoralnie, to nie przeszkadza, bo przecież co ciało do ducha? Mój duch jest zbawiony, mój duch jest usprawiedliwiony, mój wewnętrzny człowiek należy do Pana, jeżeli ciało chce grzeszyć, to należy mu to umożliwić, bo i tak pójdzie do ziemi, pójdzie do prochu, z prochu powstało, w proch się obróci, duch człowieczy dostanie nowe, zmartwychwstałe ciało i pójdzie do nieba. I to była teologia mniej więcej spraszczając Nikolaitów, którzy się uważali za jak najbardziej za chrześcijan, za ludzi wierzących, ale nie przeszkadzało im to tolerować grzech, tolerować niemoralność, tolerować też i bałwochwalstwo, bo uznali, że łaska Boża jest tak wielka, że czyny w ciele nie mają żadnego znaczenia. To bardzo taka, bym powiedział, chwytliwa teologia, może nawet super na dzisiejsze czasy. Jakby ktoś chciał stronnictwo Nikolaitów dzisiaj założyć, to może miałby i wzięcie. Bo z jednej strony łaska, 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 zbawienie z łaski, a z drugiej strony, jeżeli do tego dorzucimy niemoralne życie, to nie ma sprawy, bo i tak z łaski jestem zbawiony, z łaski możemy tu stać, z łaski możemy tu żyć, a to, że moje życie to jest bagno, to Panu Jezusowi to nie przeszkadza. I to ta teologia pod różnymi nazwami funkcjonowała przez całe wieki. Pod różnymi nazwami, później się tylko nazwy zmieniały. Później tylko coraz bardziej takie ciekawsze opakowania dokładano do tej samej doktryny. I dzisiaj ona też funkcjonuje, tylko też ma inne opakowanie. A może już ma nawet w nazwie Kościół. To, że ktoś ma w nazwie Kościół i tam coś tam dalej występuje, to trzeba sprawdzić zawartość, a nie po prostu sugerować je tabliczką. Tak samo cokolwiek kupujemy, to najważniejsza jest zawartość, co znajduje się w środku. A więc Pan Jezus powiedział temu zborowi, że ma duchowe rozeznanie, że mają duchowe poznanie. Potrafili wyłapać to, że fałszywi apostołowie są kłamcami. Doświadczyli ich, sprawdzili ich, poddali ich próbie. Nikolaici, ta doktryna nie znalazła to tam przyjęcia w zborze efeskim. Odrzucili ją jako zwiedzenie, jako nieprawdziwą. Druga rzecz, jaką Pan Jezus powiedział temu zborowi, to że oni są gotowi na poświęcenie. Gotowi są na trud. To nie są chrześcijanie, którym nic się nie chce. Oni są gotowi na trud. Znam uczynki Twoje i trud Twój, i wytrwałość Twoją. Gdybym miał spojrzeć na to pod kątem współczesnego patrzenia na Kościół, to bym powiedział tak, że patrząc na ten zbór, to służby tego zboru bardzo dobrze funkcjonowały. Służby tego zboru bardzo dobrze działały. Masz wytrwałość, masz trud, ponosisz trud, a więc oni byli bardzo oddani temu, co robili. Przekonani, że to, co robią, jest jak najbardziej w porządku. Te służby funkcjonowały. Nie tylko to były takie służby, które okazjonalnie się pojawiały, gdy pojawiała się jakaś potrzeba. One po prostu były stabilne i stabilnie działały, stabilnie funkcjonowały. To wszystko, no można by powiedzieć, że wizerunkowo bardzo dobrze wyglądało. Jakby ktoś szedł do takiego zboru, to od razu by był zbudowany na dzień dobry. Ładna grupa witająca tam, ręka, później stoi może pastor 2 metry dalej i jeszcze poprawi, przywita się jeszcze raz, pomoże powie jakieś dobre słowo. Wchodzimy, już muzyka brzmi, naprawdę czujemy się jak prawie w raju Bożym. Po nabożeństwie też nie wyjdziesz niezauważony, ktoś do ciebie podejdzie, poda ci rękę. Dzieci o odpowiedniej porze ładnie szeregiem pójdą na szkółkę niedzielną. Nauczyciele oczywiście też przykładnie pomaszerują razem z nimi. A później, gdy się będzie szkółka niedzielna kończyć, to nie, że oni wypadną stamtąd, wiecie jak, nie powiem co, tylko ładnie nauczyciele sprowadzą, przyprowadzą do przodu. Jeszcze razem wspólnie piej zaśpiewamy. To naprawdę wszystko w ten sposób mogło wyglądać, bo zbór efeski otrzymał te pozytywne oceny, które wskazywały na głębokie uporządkowanie i na głęboką taką dobre funkcjonowanie służb działających w ramach tego zboru. I jeszcze jedna rzecz, jaką by należało powiedzieć o tym zborze, to, że masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. A więc to nie byli ludzie, którzy cechowali się słomianym zapałem, że dzisiaj zapłoną, a jutro zgasną. Nie ustałeś, masz wytrwałość, robisz pewne rzeczy konsekwentnie, Robisz pewne rzeczy w długoterminowo. Dalej jest powiedziane, że oni cierpieli dla imienia Pańskiego, więc był to zbór, który był gotowy płacić cenę. Oni płacili cenę za to, że naśladują Chrystusa. Byli gotowi cierpieć dla Chrystusa. A jeżeli ktoś jest gotowy cierpieć dla Chrystusa, to my byśmy mu postawili najwyższą notę, że nie ucieka po prostu od wszelkiego rodzaju bólu. Człowiek generalnie się boi bólu. Jak idziemy do dentysty, to nie chcemy iść. Jak dziecko trzeba zaszczepić, to już jest problem. To jest normalne, boimy się bólu. A cierpienia dobrowolnego? Ale za Chrystusa tak jest. Jeżeli po prostu jesteśmy ludźmi, którzy opowiadają się za Chrystusem, to nieraz spotkają nas przykrości, które mogłyby nas nie spotkać, gdybyśmy tylko w odpowiedni sposób przyjęli odpowiednie postawy, pełne kompromisu, półprawdy, jakoś byśmy z tej sytuacji spadli na cztery łapy, jak ten kot zawsze spada. My możemy uniknąć tego, ale ci ludzie, jest powiedziane, że oni byli gotowi nawet cierpieć, więc bym powiedział, że w takiej naszej ocenie byśmy ten zbór naprawdę bardzo wysoko ocenili. Otrzymał wiele pozytywnych słów i to były prawdziwe pozytywne słowa, które Pan Jezus do nich skierował. Myślę, że wizerunkowo ten zbór bardzo dobrze się prezentował. Gdyby tam ktoś wszedł, byłby zbudowany i pojechałby później do swojego miasta, opowiadał, jak wspaniałym zborze był, jak na wspaniałym nabożeństwie był, jak to wszystko super ładnie wygląda i super dobrze funkcjonuje. Oczywiście te rzeczy były też prawdziwe. No i później pojawia się to, co niektórzy nie lubią, a w ogóle niektórzy nie lubią tego stwierdzenia pierwsza miłość. Ja zauważyłem, że część biblistów, kaznodziejów w ogóle zaczyna unikać tego stwierdzenia, bo coś im tutaj jakby nie pasowało. A zauważyłem, że niektóre tłumaczenia nawet chcieli to zmiększyć, ten werset czwarty, bo w wersecie czwartym jest: lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość, to dokładają: mam ci nieco za złe. Tak żeby, wiecie, zmiękczyć to. No, za dużo dobrych rzeczy było w tym zborze, żeby powiedzieć: mam ci za złe. Mam ci tak troszeczkę za złe, ale to chyba ci nie mam za złe, tak ewentualnie troszkę, no. Ale jak, to troszkę już może zostać. To troszkę już może zostać. Inne rzeczy są tak ważne, tak pozytywne, że to troszkę to już może zostać. Ale wiecie, to jest tak jak z tym bogatym młodzieńcem. Ten bogaciec, młodzieniec wszystkiego przestrzegał i tylko jednego mu było brak. Ale najważniejszego. I to jest tak z nami, wiecie, my możemy wszystko mieć i może tylko być jednego brak. I w tym przypadku, w przypadku zboru w Efezie, było jedno, ale to jedno to było z tej najwyższej wartości. To, co dla Pana Jezusa stanowi o istocie sprawy. To dla Niego stanowi o istocie sprawy, to stanowi o jakości. Albo coś ma jakość, albo coś nie ma jakości. Inne rzeczy, dobrze gdy są, jak ich nie ma, to jakoś sobie poradzimy, ale jak tego nie ma, to inne rzeczy tracą swoją co? Swoją znaczenie. Przestają mieć tą jakość, przestają mieć tą wartość, przestają się tak naprawdę liczyć. Musi być to, na co Pan Jezus zwrócił uwagę i Pan Jezus mówi temu zborowi, że mam ci za złe, że porzuciłeś swoją pierwszą twoją miłość, że porzuciłeś. Jaka to jest pierwsza miłość? Nie wiem, czy teraz sięgacie do młodości swojej? 13 lat? 14 lat? Pierwsza miłość. Polacy dodają, że nie rdzewieje, tak? Pierwsza miłość. Pamiętacie pierwszą swoją miłość? Tutaj jeden odważny mówi, kiwał głową, że pamięta swoją pierwszą miłość. Tu nie chodzi o taką pierwszą miłość do tej pięknej girl z klasy siódmej. Tak. Chodzi o miłość do tego, który jest oblubieńcem. Pierwsza miłość. Czy pierwsza miłość to jest ta miłość, którą mieliśmy na początku, gdy nawróciliśmy się, gdy Duch Święty zrodził nas na nowo i gdy poznaliśmy Pana Jezusa? Może ktoś powie tak? Może ktoś się zastanowi, czy to ta miłość jest pierwsza? Chcę wam powiedzieć, że ta pierwsza miłość to wyżyny. Bo tam jest, zobacz, z jakiej wyżyny spadłeś. To wyżyny. Pierwsza miłość to są wyżyny. Duchowego życia. Czy pierwsza miłość czym się charakteryzuje, tak jakbym ja miał powiedzieć? Pierwsza miłość charakteryzuje się szczerością, która nie zna nic innego oprócz szczerości. Zgadzacie się? Pierwsza ta charakteryzuje się szczerością. Pierwsza miłość charakteryzuje się gorliwością. Nie ma przeszkody. 10 kilometrów na piechotę? Co to jest 10 kilometrów? 7 lat pracy za Rachelę? Tak jak pracował tam jeden z... Co to jest 7 lat? Nie no, dzisiaj to w ogóle jest kosmos, nie? Ale wtedy 7 lat pracował za jedną, później następne 7 lat pracował. 14 lat pracował. Pierwsza miłość ma niesamowitą temperaturę. Ona rozgrzewa, ma serce rozgrzane. To jest miłość gotowa na wszelki rodzaj poświęcenia. Nic nie jest przeszkodą. Nic. Jest szczera, jest gorliwa, jest oddana, jest kryształowa. Tam nie ma żadnego brudu ani skazy. Jest czymś takim, że człowiek nie może sobie miejsca znaleźć, żeby tylko być w tym miejscu i z tą osobą. I Pan Jezus mówi tutaj o takiej miłości. Czy pierwsza miłość jest dojrzała? Moim zdaniem nie. Pierwsza miłość jest niewypróbowana. Dlaczego? Bo żeby miłość była wypróbowana, to musi upłynąć czas. Żeby miłość była wypróbowana, to muszą być okoliczności, które tą miłość co zrobią? Wypróbują. Trudno jest mi uwierzyć, że małżeństwo po 3 miesiącach mają miłość wypróbowaną. Muszą przeżyć 10 lat ze sobą, żeby ich miłość była wypróbowana. Muszą się odkryć jeden przed drugim i zobaczyć naprawdę, jacy są. I powiedzieć, kocham cię pomimo i wbrew. I będę cię kochał do końca moich dni. Miłość wypróbowana to jest miłość, która jest doświadczona w jakimś tam okresie czasu. Ale Pan Jezus podkreśla, mówiąc o pierwszej miłości, podkreśla walory miłości, które powinny nam towarzyszyć nawet po 10 czy po 20 latach. Ciągle na... Bo co z tego, że nasza miłość będzie wypróbowana, jeżeli przestanie być szczera, gorliwa, taka, wiecie, płomienna, jest tylko wypróbowana. Zaciskam zęby i trwam. Bo jestem wypróbowany i się nie poddam, nie upadnę, będę się trzymał do końca. Mam wypróbowaną miłość. Pan Jezus chciał wierzącym ludziom powiedzieć, że wypróbowana miłość jest ważna, żeby ona była wypróbowana. To jest wartość. Pamiętajmy, to też jest wartość. Ale w tym wszystkim nie wolno zgubić tego, co jest na początku. Tego nie wolno zgubić. Nie wolno zgubić tej szczerości, tej gorliwości, tej temperatury. Nie wolno zgubić tego, co jest tym takim dziewiczym powiewem tej miłości. Takim niezwykłym powiewem tej miłości. Żeby tego nie stracić, tego nie zgubić. A jak do tego dojdzie wypróbowanie i dojrzałość, to będzie bardzo dobrze. To jeszcze lepiej, gdy czas to wszystko umocni, ugruntuje. Jest powiedziane, że Pan Jezus mówi do tych wierzących w Efezie, że porzucili właśnie to zatracili. To wszystko jest takie fajne, takie poukładane. To wszystko jest takie, bym powiedział, sprawnie działające. No nie ma się nawet do czego przyczepić. Ale czegoś w tym brakuje. Czegoś w tym nie ma. Nie ma w tym czego, co jest na początku. Nie ma w tym tego serca, tej gorliwości, tej żarliwości, tej szczerości. Że to zatraciliście i apostoł, i Pan Jezus mówi, spadliście z wyżyny. To są wyżyny. To są wyżyny, kiedy te cechy funkcjonują w nas pomimo upływającego czasu. Kiedy żyjemy z Chrystusem, czas upływa. Ta nasza relacja z Chrystusem dojrzewa, zmienia się. Ale ciągle pozostaje to, że nasze serce bije w tym samym rytmie dla Niego. Miłujemy Go, jesteśmy przed Nim szczerzy, gorący, gorliwi, gotowi za Nim pójść wszędzie i w każdej okoliczności. Już nie wybrzydzamy, że materac za twardy, kołdra za ciężka, poduszka za wysoka. No tacy jesteśmy. A może by tak na kamieniu się przespać, jak apostołowie? A może by się tak płaszczem nakryć, gdy temperatura spadnie w nocy prawie do zera, a w dzień jest plus 40? Stajemy się, bracia i siostry, otoczeni wygodą, luksusem. I to bardzo też może zmieniać w ogóle nasze całe podejście, całe nasze serce i to nasze podążanie za Panem staje się takie no, wyliczone, przekalkulowane. Porzuciłeś Twoją pierwszą miłość i teraz zalecenia, które Pan Jezus daje temu zborowi. Dobra nowina w tym wszystkim jest to, że jest nadzieja. Pan Jezus, gdyby nie było nadziei, to by nie pisał tego listu. On o tym mówi i później daje pewne rzeczy bardzo ważne, które należy sobie przypomnieć, czy wyczytać z tego tekstu, abyśmy wiedzieli. Po pierwsze, wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś. Wspomnij. Wspomnienie. Wspominanie. Pamiętanie. Niektórzy chrześcijanie wyznają zasadę, zapominam o tym, co za mną, zdążam o tym, do tego, co przede mną. Tylko, że ta zasada funkcjonuje też w określonym kontekście. Natomiast kiedy Pismo Święte nam mówi o wspominaniu, to też bardzo jasno kierunkuje nas, co mamy wspominać i jak mamy wspominać. Bo na przykład za tydzień będziemy mieli Wieczerzę Pańską i co będziemy wspominać? No moglibyśmy powiedzieć, przecież my już nie wspominamy, bo my zapominamy o tym, co za mną, zdążamy do tego, co przede mną. To co będziemy się do tyłu oglądać, co będziemy wspominać? Ale Pan Jezus mówi, wspomnij wyżyny. Co to są wyżyny? Kiedy przeanalizowałem drugą Księgę Mojżeszową do piątej Mojżeszowej, co Bóg kazał wspominać Izraelitom? Są rzeczy, o których Bóg powiedział wyraźnie, to musisz wspominać, to musisz pamiętać, o tym musisz pamiętać, tego ci nie wolno zapomnieć. I Pan Bóg powiedział Izraelitom trzy rzeczy, które muszą pamiętać przez całe swoje życie, kiedy będą żyli na tej ziemi. Pierwszą rzecz to musisz pamiętać swoje wyjście z Egiptu. Zawsze musisz o tym pamiętać, zawsze musisz to wspominać. Zawsze musisz do tego wracać. Zawsze musisz pamiętać moją mocną rękę, wyciągnięte ramię nad Egipcjanami. Co roku o tym mówić, częściej o tym mówić, wspominać to przez wszystkie pokolenia. To musisz pamiętać. Drugą rzecz, jaką Bóg powiedział Izraelitom, co mają wspominać, to macie wspominać wydarzenia na Synaju. To macie wspominać, kiedy ja stąpiłem na górę Synaj, kiedy płonął ogień, kiedy góra się trzęsła. Musicie o tym pamiętać, musicie to wspominać. I trzecią rzecz, o której powiedział Bóg Izraelitom, to musicie pamiętać całe te 40 lat, które chodziliście po pustyni. Musicie to pamiętać i dalej jest powiedziane, musicie to pamiętać dlatego, że w tym czasie wam niczego nie brakowało, bo ja byłem z wami na pustyni przez 40 lat. Musicie to pamiętać, musicie to wspominać. I wspomnij, z jakiej wyżyny spadłeś, to jest wezwanie, żebyśmy sobie przypomnieli te najlepsze czasy naszego życia z Bogiem. Żebyśmy sobie przypomnieli, jak to było, kiedy Jezus dotykał się naszego serca. Jak to było, kiedy podnosiliśmy nasze ręce i Duch Święty działał w nas. Jak to było, kiedy śpiewaliśmy pieśni i łzy pojawiały się nam na oczach. Jak to było, kiedy siadaliśmy na nabożeństwie i nie mogliśmy oderwać oczu od kaznodziei, chłonąc słowa, które głosił. Jak to było, kiedy przychodziliśmy do domu i zamiast to braliśmy Biblię i szukaliśmy tam słowa dla siebie. Kiedy rano budziłeś się po to, żeby stanąć przed Panem i wsłuchiwać się w Jego głos. Kiedy szedłeś na spacer, to mówiłeś Bogu, dziękuję Ci Panie za te drzewa. Dziękuję Ci za tą trawę. Dziękuję Ci, że mogę spacerować z Tobą. Bóg mówi, wspomnij te rzeczy. Wspomnij, kiedy Twoje życie z Bogiem było naprawdę takie żywe, takie świeże, takie no, niewymuszone, naturalne. Ta relacja była taka, że zawsze ona była. Wsiadałeś do tramwaju, wyciągałeś gedonitkę. Tak było. Z kieszeni. Zawsze przy sobie. Zawsze z gedonitką. No dzisiaj nie, no dzisiaj kto by gedonitkę nosił? To można komuś najwyżej dać, żeby sobie poczytał. Dzisiaj my mamy już nowoczesne środki, techniki. Tak? Ale bracie, siostry, Bóg o tym powiedział zborowi w Efezie, wspomnij wyżyny, pamiętaj o tych rzeczach. Mówi mu to dlatego, że i po 40 latach jest to możliwe. Bracia i siostry, po 40 latach naszego życia z Bogiem to też jest możliwe. To nie musi być tak, że to funkcjonuje tylko, wiecie, w tym pierwszym okresie, przez pierwszy rok, a później to już tylko, wiecie, już tak unormowane, dobrze ugruntowane, dobrze zabetonowane chrześcijańskie życie. Nie, to może funkcjonować nawet po 40 latach. Dlatego Jezus mówi o tym temu zborowi. Wspomnij, z jakiej wyżyny spadłeś, a dalej mówi mu, upamiętaj się. I można zadać pytanie, z czego oni się w ogóle mieli upamiętać? Że tu nie ma praktycznie ani jednej złej rzeczy powiedzianej do tego zboru. Z czego oni by mieliby się upamiętywać? Upamiętywać, a cóż takiego zrobił ten zbór, z czego mieliby się upamiętać? Jak powiedziałem, tutaj nie ma wspomnienia na temat złych rzeczy, złych czynów, które popełnili. Ale ja sobie pomyślałem tak, żeby spaść z wyżyny, to nie trzeba robić nic. Dokładnie, tylko trzeba, nic nie trzeba robić. Jak jesteś na wyżynie, to wystarczy, że się położysz i lekko się tulniesz i za chwileczkę sam z tej wyżyny spadniesz. Żeby wyjść na wyżynę, żeby wyjść na górę, o, to trzeba troszeczkę popracować. To, żeby wyjść na górę, to musisz włożyć pewien wysiłek. Ale żeby spaść, to tak naprawdę nic nie musisz robić. Żeby ci kwiatki uschły w domu, to po prostu nie rób nic. To jest tylko tyle. Nie musisz tam wstawiać je do piekarnika i na 200 stopni i nie wiem, na godzinę, żeby ci się tam ususzyły. Nic, zostaw je. Zostaw je, one same sobie usną spokojnie, w swoim tempie, będziesz miał zasuszone. Spokojnie. I właśnie, jeśli chodzi o spadanie z wyżyn, to spadamy dlatego, że nie robimy nic. Nie, że nagle oddamy się jakiemuś grzechowi, cielesności, że oddamy się jakiemuś życiu w tym świecie, że nagle nam w głowie się przewróci i będziemy pragnąć nie wiadomo czego, że będziemy siedzieć godzinami w internecie i grzebać się w nie wiadomo jakich rzeczach. Po prostu wystarczy, że nie robimy nic. Sami spadniemy. I tak właśnie jest, że nieraz po wakacjach, po 2 miesiącach, niektórzy tak odpoczęli, że się tak sturlali daleko, że później nagle budzą się w dolinie. Muszą się po prostu co robić. No oni tylko nic nie robili, tylko cały czas pływali, kąpali się, zdjęcia sobie robili, obrabiali te zdjęcia. Nic nie robili więcej. Tylko, że przez miesiąc się nie modlili, przez miesiąc nie czytali Pisma Świętego, 1,5 miesiąca nie byli na żadnym nabożeństwie. No cóż to takiego? Macie siostry, i tak się spada z wyżyny i Pan Jezus mówi temu zborowi, żebyś się upamiętał. Możesz nic nie robić i możesz spadać coraz niżej, schodzić coraz niżej w swoim duchowym życiu. I trzecia rzecz mówi, spełniaj uczynki takie jak pierwej. Wcale to nie mówi, żeby spełniać więcej uczynków. Oni robili wystarczająco dużo. To był zbór tak zaangażowany, oni wystarczająco dużo rzeczy robili. Te służby, jak powiedziałem, działały sprawnie, bardzo dobrze, ale brakowało jednej rzeczy w tym wszystkim. Brakowało tego, o czym Pan Jezus zwrócił uwagę. No robili, no bo tak się nauczyli, to było takie, wiecie, już no, uważali, że to jest właściwe, słuszne, zbawienne, więc należy to robić. Ale brakowało w tym jednej rzeczy, brakowało serca, brakowało miłości, brakowało tego powiewu, że był ten błysk w oczach, że biorąc się za cokolwiek, masz nieprawdopodobną radość, że możesz to dla Pana zrobić. A nie, że potrzebujesz kogoś, to będziecie cały czas tym małym bacikiem tam przypominał ci, słuchaj, ja jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to. Po prostu ty wiesz, że to robisz dla Pana. Płonie to w twoim sercu. Jesteś oddany tej sprawie sam z siebie, bo Bóg to w tobie rozpala. A tak, to trzeba jednego nadzorcę, drugiego nadzorcę, jednego do przypominania, trzeciego od SMS-ów, od maili, żeby ci cały czas przypominał, bo tak inaczej to i tak zapomnisz, nawet gdy wczoraj ci przypomnieli, to na dzisiaj tak nie będziesz pamiętał. Bo to nie jest ważne, to cię nie obchodzi tak naprawdę. A cześć siostry, a Pan Jezus zwrócił uwagę temu zborowi na to, że jeżeli odjąć od trudu, od poświęcenia, od wytrwałości, odjąć pierwszą miłość, to jakość tego wszystkiego spada tak dramatycznie, że to przestaje mieć swoją jakość. To po prostu jakość funkcjonuje. Ale brak jest tego ognia. I na końcu Pan Jezus powiedział temu zborowi w ten sposób, jeśli mnie nie posłuchasz, możemy nie posłuchać, nie? Przecież jesteśmy wolnymi ludźmi. My możemy Pana Jezusa tak samo słuchać jak żonę, męża i kogokolwiek innego. Jeśli mnie nie posłuchasz, to przyjdę i wezmę ten świecznik i co z nim zrobię? Nie wiem, czy mam tak zrobić, czy mam potrząsnąć tym świecznikiem, żeby te świecze pospadały. Co mam z nimi zrobić? Rzucić go tam na ziemię? Jeśli mnie nie posłuchasz, to potrząsnę tym świecznikiem i zgaśnie. One są zgaszone, żeby tutaj nie dymić. Zgaśnie. Wiecie, świecznik zgaszony dalej jest świecznikiem. My mamy w domu takich trochę, wiecie, gadżetów, które są tylko gadżetem bezużytecznym. Po prostu są. Taki świecznik zgaszony jest gadżetem kompletnie nieużytecznym. On może tylko robić takie dobre wrażenie. Możemy na niego patrzeć, myśleć sobie, jaki on fajny. A co z tego? Jak w nocy go nawet nie będzie widać. I Pan Jezus powiedział temu zborowi, że jeżeli mi nie usłuchasz, to ruszę twój świecznik, zgaszę ten świecznik. On nie powiedział, że ten świecznik przestanie funkcjonować, że on przestanie istnieć, przestanie go, wezmę go, on będzie dalej, ale będzie zgaszony. Co to znaczy? Kościół, który się nie pali, staje się kościołem, instytucją, która trwa, która po prostu trwa. Damy radę trwać. Przecież jesteśmy odpowiedzialni. Tylko, że jeżeli trwamy, a nie świecimy, to komu to jest potrzebne? Czy to niesie światło zbawienia komuś? Jesteśmy po prostu dla samych siebie. Czy to niesie komuś życie wieczne? Czy to komuś niesie przemianę życia? Nie wiem, czy Kościół Efeski posłuchał. Już nie mamy kolejnego listu Jezusa do zboru w Efezie. Nie wiemy. Mamy tylko historię. I w historii mamy to, że w roku 431 odbył się sobór w Efezie. A więc do V wieku tam byli co? Chrześcijanie. Jeszcze 400 lat później w Efezie byli chrześcijanie. W 449 roku odbył się drugi sobór efeski. No, to tutaj mieli naprawdę powodzenie. Efes miał powodzenie co do soborów, bo to był zaszczyt sobór w danym mieście, bo wyróżnienie, czy tam się odbył. A ten drugi sobór efeski potocznie nazywany jest zbójnickim, bo tam o doktrynie zdecydowali krzepcy młodzieńcy z pałkami w rękach. Tak była doktryna ustalana. A przeciwnicy byli niedopuszczeni do głosu. Nie powiem wam, jaki tam dogmat ustalili. Sprawdźcie sobie to sami. Jeśli świecznik gaśnie, to kończy się prawdziwe oddziaływanie. Kończy się prawdziwe światło. Ale instytucja trwa. Istnieje nadal. Czy o to nam chodzi, bracia i siostry? Czy o to nam chodzi? Szczerze, z serca, jeśli kogoś obraziłem, to przepraszam. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili. Dobrze? Żebyśmy stanęli.